Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali go: nauczycielu, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie? Jezus odpowiedział: strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: ja jestem, oraz nadszedł czas, nie chodźcie za nimi. I nie trwóżcie się, gdy usłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza. Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień, oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele, i niektórych z was o śmierć przyprawią. Z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich, ale włos z głowy wam nie zginie, przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Oto słowo Pańskie. Jezus naucza w świątyni, podobnie jak 5 wieków wcześniej nauczał Jeremiasz, zapowiadając koniec Jerozolimy i świątyni, jeśli jego rodacy, a zwłaszcza przywódcy ludu, począwszy od króla w Jerozolimie, nie będą słuchać Boga, nie będą słuchać przede wszystkim słów, które prorok do nich wypowiadał w imieniu Boga, posyłany przez Niego. Była to zapowiedź końca świątyni i końca miasta, które Bóg obrał sobie na swój znak obecności pośród Izraela w ziemi obiecanej. Koniec świątyni oznaczał dla Żydów w czasach Jezusa koniec przymierza z Boga ze swoim ludem, podobnie jak w czasach przepowiadania proroka Jeremiasza. Koniec świątyni oznaczał koniec przymierza Boga z ludem i koniec świata. Współcześni Jezusowi, jego rodacy, tak właśnie pojmowali ten temat i jego znaczenie. Dlatego słowa Jezusa o tym, że ze świątyni nie pozostanie nic stałego, wszystko będzie przewrócone. Piękne kamienie i piękne ozdoby, wotywne dary, które przynoszono do świątyni w podziękowaniu za opiekę Boga, wywoływały wstrząs w słuchaczach, a szczególnie poruszały rządzących wówczas w Izraelu, rządzących przywódców religijnych, tych, którzy decydowali o wielu sprawach codziennego życia i rozsądzali wiele rzeczy w Izraelu. Dlatego właśnie w procesie Jezusa, w opisie ewangelicznym Jego męki, słowa Jezusa na temat świątyni posłużyły Jego przeciwnikom jako podstawa do wydania na Niego wyroku śmierci. Przekonanie, że koniec świątyni oznacza koniec przymierza Boga ze swoim ludem i koniec ówczesnego świata, utrzymywało się w czasach Jezusa, pomimo wcześniejszego historycznego doświadczenia związanego ze zniszczeniem świątyni w VI wieku przed Chrystusem, w czasach niewoli babilońskiej, po ogłoszeniu podobnych słów w imieniu Boga przez proroka Jeremiasza. Izrael wówczas został pozbawiony przez to, że nie słuchał słów Boga przez proroka dotychczasowych filarów swojej wiary. Utracił ziemię obiecaną. Obcy rządzili na niej, a przywódcy, elita religijna, polityczna, gospodarcza, rzemieślnicy, artyści zostali uprowadzeni do Babilonu. Izrael pozbawiony został dotychczasowych filarów swojej wiary, ziemi obiecanej, świątyni oraz przywództwa narodu dynastii Dawidowej. I wówczas na wygnaniu wydawało im się, że to już koniec świata i koniec Izraela. A mimo to dalsze wypadki i słowo Boga przez kolejnych proroków czasów niewoli babilońskiej, takich jak między innymi prorok Ezechiel, pokazały, że Izrael jako lud Boga trwał dalej w historii, już bez ziemi obiecanej, bez świątyni, bez dynastii Dawidowej. To było nie do wyobrażenia wcześniej, że to jest w ogóle możliwe. A jednak okazało się możliwe z woli Boga. Izraelici nauczyli się wówczas z bolesnych faktów swojej historii, Bożej historii zbawienia z nimi, że więź z Bogiem opiera się ostatecznie nie na nich samych, ani nawet na świętych instytucjach powstałych przecież z obietnic Boga danych ojcom i z obietnic danych przymierzu na Synaju, ziemi obiecanej, świątyni i dynastii Dawidowej później, w następnych wiekach ziemi obiecanej przez proroka, ale że wiara Izraela, jego istnienie jako ludu Boga opiera się ostatecznie na świętym Bogu, na samym Bogu i Jego świętości, na Jego chwale, na Jego imieniu Jestem, który objawił Mojżeszowi, gdy go posyłał, aby ratował w Jego imieniu Izraelitów w Egipcie. Na tym opiera się ostatecznie istnienie Izraela, że Bóg dla nich zawsze jest, że jest wierny swojemu imieniu objawionemu w Księdze Wyjścia w 3 rozdziale i że jest dla nich miłosierny, gdy grzeszą, co objawił jeszcze na Synaju, gdy pierwszy raz złamali przymierze przez grzech złotego cielca, o czym jest mowa w 34 rozdziale w Księgi Wyjścia, gdy z miłosierdzia Boga Mojżesz może jeszcze raz sporządzić tablicę przymierza z wypisanym dekalogiem. I historia pójdzie dalej, mimo roztrzaskanych tablic pierwszych, ale nie roztrzaskał Bóg, nie kazał go roztrzaskać swojego przymierza z nimi, bo to opierało się nie na nich i ich postępowaniu i wierności, ale na samym Bogu i Jego wierności. Zachwyt nad wspaniałością świątyni w dzisiejszej Ewangelii, nad jej pięknymi kamieniami, czyli białymi marmurami, które odbijały blask słońca, i nad wotami wspaniałymi przynoszonymi z wdzięczności Bogu, to wszystko dawało im wówczas poczucie bezpieczeństwa. Ta wspaniałość to jednak wspaniałość rzeczy, nawet świętych, ale rzeczy. I to nie dawało w istocie bezpieczeństwa istnienia Izraela jako ludu, istnienia ich wiary. Bo to bezpieczeństwo zapewniał tylko Bóg we swojej wspaniałości, czyli w swojej chwale, w swoim imieniu Jestem, imieniu solidarnej obecności dla nich i w Jego imieniu, który ogłosił o swoim miłosierdziu jeszcze na Synaju, w 34 rozdziale Księgi Wyjścia. Dlatego Jezus pozbawia swoich słuchaczy takiego punktu oparcia ich wiary, jak wspaniałość świątyni, piękne jej kamienie i piękne wota świadectwa religijności i pobożności Izraelitów. Mówi Jezus z całą otwartością, tak jak kiedyś Jeremiasz, że cała ta religijność oparta o rzeczy, o nich samych, o ich pobożności, o ich dewocję zostanie zniszczona. Co zatem pozostanie jako punkt oparcia? Jedynym trwałym punktem oparcia jest sam Bóg, którego mają czcić. Jego imię, Jego wspaniałość, Jego chwała, nie chwała świątyni, świętych naczyń, nie chwała Jego wyznawców. Tej religijności już się kiedyś trochę nauczyli w czasach niewoli babilońskiej i szybko o niej zapomnieli przez następne wieki. Słuchacze uznają autorytet Jezusa w tej dzisiejszej Ewangelii jako nauczyciela wiary, przyjmują za prawdziwe Jego nauczanie o zagładzie świątyni i dlatego proszą Go o to, aby im objawił, kiedy to się stanie, o czym mówi. Chcą wiedzieć, kiedy się stanie ostateczny czas zagrożenia świątyni, zagrożenia ludu Izraela. Chcą być przygotowani na ten moment historii. I dlatego proszą Jezusa, aby objawił im tajemnicę czasu. Ponieważ ten czas będzie czasem przyjścia Boga, Jego ostatecznej interwencji w historii. Chcą być przygotowani na to. Dlatego proszą, nauczycielu, kiedy to nastąpi, jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie. Jezus odpowiada swoim słuchaczom, ale nie tak, jakby chcieli słyszeć. Odpowiada im bowiem, że nie powinni zajmować się czasem, w którym nastąpią te ostateczne wydarzenia, ale powinni zająć się sobą. Tym, aby nie ulegli kłamstwu i manipulacji innych przywódców, aby nie byli zwiedzeni przez fałszywych proroków, którzy będą się powoływać na autorytet Jezusa, Mesjasza, którzy będą nawet mówić, że są Mesjaszami, przychodzić rzekomo w imię Boga, jakoby przez Niego posyłani. To się wkrótce wydarzy po czasach Jezusa. Przyjdą Mesjasza i wywołają powstania przeciw Rzymianom, co skończy się rzeczywiście zagładą i zniszczeniem świątyni. Kilkadziesiąt lat później już nauczanie Jezusa jest ostrzeżeniem, żeby nie pokładali nadziei w rzeczach i w ludziach, ani w sobie, ani w innych, nie dawali się okłamać, nie czynili sobie Mesjaszy, bo tylko Jezus jest prawdziwym Mesjaszem, namaszczonym przez Boga człowiekiem. Uczniom Jezusa, jak mówi dalej i naucza Jezus w tej mowie świątynnej, nie wolno ulegać przerażeniu. Mówi im dalej, nie trwóżcie się, gdy usłyszycie o wojnach i przewrotach. To musi się najpierw stać. Nie wolno uczniom Jezusa ulegać przerażeniu, ani w obliczu nieszczęść wywołanych przez ludzi, wojny, konflikty, ani w obliczu nieszczęść wywołanych przez siły natury, trzęsienia ziemi, głód, zaraza. Uczniowie Jezusa nie będą mieć wpływu na to, co się będzie dziać w tym obszarze, co się musi wydarzyć, co się wydarza w historii nieustannie, nie będą mieli władzy nad chaosem generowanym w świecie przez nieuporządkowane siły natury, a także nie będą mieli władzy nad chaosem generowanym w dziejącej się historii świata przez nieuporządkowanych wewnętrznie ludzi, którzy są przywódcami. Jezus ostrzega przed tym, aby nie próbować nad tym zapanować, ponieważ i tak globalnej władzy Jego uczniowie nad światem mieć nie będą. Ale nie mają się przerażać z tego powodu. Lęk nie może opanować ich i kierować ich życiem, bo tym życiem, ich krokami przez ten świat ma kierować tylko Bóg przez swoje słowa. Słowa Jezusa odzwierciedlają sytuację pierwszego kościoła, gdy im mówi, że będą prześladowani, że podniosą na nich ręce i wydadzą ich do synagog, czyli przed zwierzchności religijne, i do więzień przed zwierzchności polityczne, królów i namiestników i rządzących. Te słowa Jezusa, ostrzeżenia dla uczniów, nie mają ich przerazić, ale mają ich wprowadzić w rzeczywistość tego świata, aby nie spodziewali się nierzeczywistych historii. Mają żyć w historii realnej, jako uczniowie Jezusa. Tak się zaczęło dziać po Jego śmierci i zmartwychwstaniu z pierwszym Kościołem, pierwszym pokoleniem uczniów Jezusa, od apostołów 12 począwszy. Jak świadczą o tym kroniki pierwszego Kościoła, dzieje apostolskie w Nowym Testamencie, byli prześladowani przez swoich rodaków. Żydzi wierzący w Jezusa byli prześladowani przez Żydów, którzy Go odrzucili jako Mesjasza. Mówią o tym dzieje apostolskie w 4 rozdziale, w 5, w 8, 12. A później także byli prześladowani wierzący w Jezusa, Mesjasza, czyli Chrystusa, przez pogan także, przez władze pogańskie, czyli Rzymian. Jak mówią o tym kroniki pierwszego Kościoła Dziejów Apostolskich w 16 rozdziale, 23 i 25. To ma poprzedzać ostateczne wydarzenia w historii świata według tego, co Jezus mówi. Czyli czas zwyczajny dziejącej się historii, w której żyją uczniowie Jezusa, to czas prześladowań nieustających. To zwyczajny czas bieżącej historii. A ten nadzwyczajny ostatecznych wydarzeń kiedyś nadejdzie. Czas bieżącej historii to czas prześladowań, według tego, co Jezus mówi w świątyni. Prześladowań uczniów z powodu imienia Jezusa. Prześladowań ze strony mających władzę na ziemi. Nie będzie to jednak dla uczniów czas stracony, ale będzie to czas świadectwa, jak mówi Jezus. Uczniowie mają być świadkami imienia Jezusa, to znaczy imienia Chrystus, Maszijach, Hammaszijach, to znaczy Jezus namaszczony, Jezus Mesjasz. Mają być świadkami nie przez to, kim są sami z siebie, ale przez to, kim są w imieniu Jezusa. Mają być świadkami nie przez to, co mówią od siebie, ale przez to, co mówią w imieniu Jezusa. Sposób bycia uczniów wśród ludzi, wśród władz tego świata, ich aktywność mają mieć prorocki charakter, podobny do tego, jaką była obecność i aktywność Jeremiasza w świątyni, a potem Jezusa w tej świątyni. Uczniowie Jezusa mają być w realnej historii tego świata, pośród prześladowań, ucisków, niesprawiedliwości, krzywd, bólu i krzyku tego świata, bólu ofiar krzywdzonych przez mających władzę. Obecność uczniów tego świata ma być obecnością Boga, w Jego imieniu jestem, obecnością Jego posłańca, Mesjasza, w imieniu Jezusa, Jeszua, Bóg zbawia, Bóg ratuje. Jeśli uczniowie Jezusa będą tak trwać w tym świecie, w zgodzie z Jego imieniem, będą tak trwać w historii tego świata, będą dysponować mocą większą od wszystkich mocy tego świata. Mocą większą od wszystkich potencjałów tych, którzy mają władzę w tym świecie. Powszechne prześladowania są stałą w historii. Powszechne prześladowania z powodu imienia Jezusa. Prześladowania tych, którzy to imię noszą na sobie i w sobie, w swoim sercu. Powszechne prześladowania nie przyniosą tego, czego oczekują prześladowcy. I tak się nigdy nie działo w całej historii, w każdej epoce. Prześladowania uczniów Chrystusa przynosiły odrodzenie Ewangelii, Kościoła. Wrogowie imienia Jezusa oczekiwali po prześladowaniach zniszczenie obecności imienia Jezusa na ziemi, w Jego posłańcach i wiernych uczniach. ale przenosi to za każdym razem powszechne głoszenie Ewangelii, rozprzestrzenianie się jej przez powszechność wiarygodnego świadectwa wierzących uczniów. Świadkowie Boga są nasieniem Boga rzucanym w glebę tego świata od początku. Męczennicy, świadkowie z greckiego, nawet rękami wrogów są rzucani w glebę tego świata przez Boga, bo przecież wrogowie ich prześladują i zabijają, a Bóg z tego nasienia pozwala wyrastać Kościołowi, czyli swojej wspólnocie, wspólnocie Jezusa. W każdej epoce historii, w każdym miejscu tego świata żadne miejsce nie jest zostawione wrogom imienia Boga i Jezusa. Przez to żaden czas nie jest zostawiony prześladowcom przez Boga, ale jest to czas Boga i miejsce Boga. I tak ziemia staje się świętą, to znaczy boską, należącą do Niego, przez ludzi, których On posyła i którzy stają się świadkami aż po śmierć i zmartwychwstanie, jak ich mistrz. To paradoks historii zbawienia, paradoks niemocy wrogów Boga i człowieka w pozorach ziemskiej wszechmocy. Tak działa i zwycięża Bóg w historii człowieka i w historii tego świata. Wszystko, co się dzieje na ziemi, może nagle stać się narzędziem zbawienia. Wyraża to święty Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale, w 28 wersycie, kiedy stwierdza z doświadczenia własnego, jako wierny uczeń Jezusa, posyłany, prześladowany i wstający na nowo, wiemy, że kochającym Boga to jest tym, którzy są powołani zgodnie z celem Jego, wszystko służy ku dobremu. Wszystko służy ku dobremu. I tak wrogowie Boga i ludzi, Boga i Jezusa, chybiają swojego celu, a Bóg go osiąga przez kochających Boga, bo nawet prześladowani, a właśnie wtedy, gdy są prześladowani, sprawiają odrodzenie. W świadectwie opartym na imieniu Jezusa, jak mówi Jezus dalej w tym nauczaniu, wydawać was będą nawet rodzice i bracia, uczniowie nie mogą się opierać na ludziach, będą atakowani bowiem i zdradzani nawet przez najbliższe sobie osoby, przez własnych rodziców nieraz, przez braci i siostry, krewnych i przyjaciół. Tak się działo i tak się dzieje. Powodem tej powszechnej nienawiści do uczniów Jezusa nie są oni sami, ale imię Jezusa, które noszą na sobie. Gdyby go nie nosili, nie byliby nienawidzeni. Powodem tej powszechnej nienawiści są to, że są świadkami tego imienia, które noszą w sobie i w swoim sercu. Zadaniem uczniów Jezusa w tym świecie, w każdej epoce historii, w każdym miejscu tego świata, ich zbawczym zadaniem jest być kontrastem imienia Jezusa. Bóg ratuje w stosunku do imienia wrogów, którzy chcą zniszczyć, mają imię niszczyciela życia człowieka, wyzyskiwania jego życia, wysysania tego życia wszelkimi środkami, aby samemu się nasycić. Na koniec tej mowy w świątyni Jezus wypowiada słowo pocieszenia. Włos z głowy wam nie zginie. To wyrażenie, które pojawia się w Starym Przymierzu na kilku miejscach i pojawia się także w historii pierwszego Kościoła. Ta obietnica Jezusa jest doświadczana jako spełniająca się po Jego śmierci i zmartwychwstaniu. W Dziejach Apostolskich, 27 rozdziale, 34 wersecie, potwierdza historia Kościoła pierwszego słowo Jezusa. Włos z głowy wam nie zginie, przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Jezus mówi słowo pocieszenia. Bezpieczeństwo uczniów jest w rękach Boga, nie ludzi. Gdy w tej wierze będą wytrwale żyć i działać, wygrają swoje życie, ale muszą uwierzyć Jezusowi i trwać.